Szanowni Państwo, witamy na kolejnym panelu dyskusyjnym w strefie SGH. Aktualne wyzwania rynku mieszkaniowego w Polsce, którego moderatorem będzie pan dr Adam Czerniak z SGH. Panie Adamie, zapraszam i proszę o poprowadzenie panelu.
Dziękuję ślicznie za oklaski, dziękuję za zaproszenie, dziękuję za powitanie. Witam wszystkich serdecznie. Temat, jak Państwo widzą, bardzo na czasie. Aktualne wyzwania rynku mieszkaniowego w Polsce. No i skład panelu, też moim zdaniem wybitny, czyli skład komentatorów, których będę o te wyzwania pytał. Iwona Sroka-Murapol, zapraszam serdecznie. Proszę o zajmowanie tutaj miejsc. Pan prezes Andrzej Oślizło z Develi. I jeszcze czekamy, jak to zwykle w Karpaczu, zamieszanie zawsze terminowe i miejscowe, na Mateusza Bońce z JLL. O Boże, nie jestem przyzwyczajony do tych foteli. Jest niby moja uczelnia, a się zapadłem w fotelu. No dobrze. Mam nadzieję, że to nie była alegoria polskiego rynku mieszkaniowego, to co zrobiłem w tym momencie. Dobrze, szanowni Państwo. Punktem wyjścia do naszej dyskusji i tego, dlaczego ja tu siedzę, jest alegoria numer dwa. Dobrze, szanowni Państwo, jest ta publikacja, to jest raport SGH i Forum Ekonomicznego roku, gdzie ponad 60 autorów przygotowało szereg rozdziałów dotyczących tematów makroekonomicznych. Ja miałem przyjemność wraz z zespołem przygotować rozdział dotyczący dostępności finansowej mieszkań. I muszę szczerze przyznać, że jak w zeszłym roku pod koniec planowaliśmy temat tego rozdziału, to nawet nie zdawaliśmy sobie sprawy z tego, jak bardzo ten temat będzie aktualny, jak bardzo aktualna będzie kwestia dostępności finansowej mieszkań w tej chwili. Zachęcam do przeczytania, bo oczywiście nie mam tutaj czasu na przytoczenie całości wyników badania, o którym mówię. Natomiast chciałbym dwie kwestie tutaj poruszyć, dwie tezy czy dwa wyniki, które w tym raporcie się pojawiły. Pierwszy jest taki, że od 2016 do 2021 ceny mieszkań w zasadzie we wszystkich krajach regionu, za wyjątkiem Bułgarii, rosły szybciej niż dochody na mieszkańca. Czyli de facto ta dostępność cenowa mieszkań spadała. Ale co jeszcze ważniejsze, to, że dostępność kredytowa mieszkań w Polsce pomiędzy 2016 rokiem a 2021 rokiem się praktycznie nie zmieniła. Osoba o średnim dochodzie mogła zaciągnąć kredyt hipoteczny na maksymalnie 60 metrów kwadratowych. Rzadko to się udawało, ale to jest taka miara statystyczna. To był taki max. I to był najniższy wynik w całym regionie Europy Środkowej i Wschodniej. W innych krajach ta powierzchnia była zdecydowanie większa. W Bułgarii nawet do 200 metrów kwadratowych można było mieszkanie na kredyt nabyć osobie zarabiającej przeciętny dochód. I to są dane do końca 2021 roku. Tak musieliśmy zamknąć, bo wtedy skończyliśmy badanie. A to, co się wydarzyło od końca 2021 roku do teraz, na razie na podstawie szczątkowych danych pokazuje, że ta dostępność kredytowa mieszkań spadła w ten sam sposób, jak ja opadłem na to krzesło, jak spadł mikrofon, bo faktycznie jest bardzo, bardzo mało dostępny. O, witam pana prezesa, zapraszamy na scenę, zapraszamy. Teraz mamy pełny skład, teraz już państwo wiedzą, czemu ja tak długo mówiłem, bo czekałem, aż nam się skład uzupełni. Więc podsumowując, sytuacja z dostępnością finansową mieszkań wygląda bardzo źle. Przed momentem poznaliśmy kolejną decyzję Rady Polityki Pieniężnej. Stopy procentowe w Polsce ponownie wzrosły, tym razem 25 punktów procentowych. W rezultacie przeciętne oprocentowanie nowo udzielanych kredytów będzie jeszcze wyższe. Przekroczyło już 9%, możliwe należy osiągnie 10%, co jest kwotą astronomiczną, jeżeli porównamy do innych krajów Unii Europejskiej. I teraz moje pierwsze pytanie do panelistów. Czy to jest największe wyzwanie rynku mieszkaniowego i co z nim zrobić? Czy mamy jakieś odpowiedzi na to, co możemy zrobić z tą dostępnością finansową mieszkań? Może od mojej prawej strony, pani prezes Roka.
To ja może na początek, witając państwa bardzo serdecznie, powiem, że czyli spełniają się przepowiednie pana prezesa Glapińskiego z Mola w Sopocie, tak? I to jest ostatnia podwyżka. Także tak może pozytywnie zacznijmy ten panel. Pan doktor mówił o dostępności, o tym, jak ona się kształtowała w ostatnich latach. Ja podobne dane prezentowałam w ubiegłym roku, jak moja spółka była na ścieżce IPO, nasza spółka, w której próbowaliśmy ją właśnie wprowadzić na giełdę i niestety wejście w cykl podwyżek uniemożliwiło to skutecznie, ale w istocie są bardziej pozytywne jeszcze dane i czynniki z tego rynku, a mianowicie bardzo duży deficyt mieszkaniowy i patrząc na to, jaka jest dostępność mieszkań, w sensie ile ludzie posiadają pokoi, mieszkań na jednego, na 1000 mieszkańców w innych krajach europejskich, to my jesteśmy gdzieś tam na szarym końcu, czyli u nas jakby patrząc z punktu widzenia perspektyw branży, ja cały czas wierzę, że jest to jedna z takich bardziej perspektywicznych branż, jeśli chodzi o biznes. Z drugiej strony rzeczywiście teraz jest to biznes cykliczny, czyli w tym momencie weszliśmy w ubiegłym roku w cykl podwyżek 100%, które obcinają nam klienta, czyli ten klient, który potrzebuje mieszkania, no bo mamy deficyt, jak Państwo sobie nawet w Google wpiszą, to tam raz mówią 1 milion, raz nawet do 3 milionów szacowany deficyt mieszkaniowy w Polsce, plus te stare mieszkania, które też gdzieś tam się wykruszają, czyli jest bardzo duży potencjał, ale no jesteśmy w cyklu, w którym niestety naszych klientów nie stać na te mieszkania i ta dostępność cenowa, ta dostępność mieszkań rzeczywiście w mojej ocenie teraz tak drastycznie spadła przez stopy procentowe, ponieważ jak my żeśmy analizowali z kolei dane średnie wynagrodzenie miesięczne i dostępność metra kwadratowego, cena metra kwadratowego mieszkania, to ona od 2006-2007 roku nieprzerwanie po tym załamaniu w 2008 roku, po upadku Lehman Brothers, kiedy mieliśmy kryzys finansowy, ona systematycznie rosła. Dlaczego? Bo rosły średnie wynagrodzenia i wzrost wynagrodzeń był szybszy, pewnie kwestia też metodologii, ale sam jakby wzrost wynagrodzeń w gospodarce był szybszy niż wzrost cen mieszkań. Więc de facto to były takie pozytywne czynniki, o których rozmawialiśmy z inwestorami. I na pewno ta sytuacja, która jest teraz, jest sytuacją przejściową. Pytanie tylko oczywiście, jak długo to potrwa. Ponieważ wysokość stóp procentowych obcięła możliwości dla takiej średniej rodziny startowania po kredyt hipoteczny. I pomimo tego, że mam wrażenie, że rząd to dostrzega, bo chociażby ten program Mieszkanie bez wkładu własnego pewnie był temu problemowi również dedykowany, no to te programy poniosły, ten program przynajmniej poniósł fiasko i ja jakiegoś następcy tutaj w tym momencie nie widzę. Więc rzeczywiście naszych klientów w tym momencie no, nie stać na te mieszkania. Co jeszcze jest dowodem tego? Jeszcze rok temu w takiej firmie, która produkuje właśnie najbardziej mieszkania dla Kowalskiego, bo średnia liczba metrów, którą my sprzedajemy, to jest 43 metry, to jest 80% tyle kupuje za cenę, która jest w granicach 350-400 tysięcy złotych. To jest taka blended kwota w całej Polsce. Ten Kowalski w tym momencie dostaje kredyt nie na 300 tysięcy, które wystarczyłoby mu na zakup takiego mieszkania, tylko poniżej nawet 150 tysięcy złotych. Czyli to jest główna bariera, plus oczywiście, jeszcze pewnie będziemy o tym mówić, koszty, rosnące koszty materiałów budowlanych, inflacja i ceny energii, bo te ceny energii będą jeszcze przez długi, długi czas przekładać się właśnie na koszty budowy mieszkań.
Do kolejnych wyzwań wrócimy. Tutaj zwrócę uwagę na bardzo ważną rzecz, bo ciepło jest. Tak, deweloperom i mieszkańcom w Polsce też jest ciepło w związku z tymi cenami na rynku, ale u nas tutaj też. Na jedną rzecz bym zwrócił uwagę. Kwestia wynagrodzenia dochody, bo faktycznie my w raporcie wzięliśmy pod uwagę dochody ludności, które średnio rosną zwykle wolniej niż wynagrodzenia, bo nie wszyscy pracują, ale jednak wszyscy gdzieś muszą mieszkać, więc jak kupują, to dla banku liczy się przede wszystkim dochód gospodarstwa domowego i ten dla nas był ważniejszy i te dochody niestety w przeciwieństwie do wynagrodzeń faktycznie rosły wolniej. No i teraz pytanie, jak ten spadek dostępności mieszkań odbija się już w tej chwili na rynku? Co czują deweloperzy, może prezes Bońca?
Co czują deweloperzy? Tak. W imieniu deweloperów, to proszę mnie korygować. Wydaje mi się, że deweloperzy czują pewną potrzebę przeanalizowania swoich modeli biznesowych i zastanowienia się, jak się zeskalować w tej sytuacji. I wydaje mi się, że takie szybka Szybkie zeskalowanie nastąpiło w wielu projektach, to znaczy dostępność i nowe projekty nie uruchamiały się tak szybko, jak mogłyby się uruchamiać, pewnie gdyby rynek poruszał się inaczej. Natomiast jest to też taka przestrzeń, w której chyba można się kreatywnie zastanowić, w jaki sposób rozwijać swój biznes, w szczególności dla większych deweloperów, którzy mają pewną siłę ekonomiczną stojącą za sobą, ale druga noga jest to noga, na którą należy chyba w tej chwili jeszcze głębiej patrzeć.
Czyli jak dobrze rozumiem i to tutaj tak staram się doprecyzować, czy nawet trochę uprościć dla laików, czyli żeby budować pod inwestorów mieszkania na wynajem, tak? Czyli tych, którzy kupują bloki albo całe osiedla, które później zamierzają wynajmować. To rozumiem pod pojęciem otwarcia się na inwestorów instytucjonalnych.
I chyba to otwarcie jest. Jest pewien kłopot w budowie modeli finansowych wokół tego przedsięwzięcia.
Natomiast, na finansowanie w euro przede wszystkim.
Natomiast tak. Rynek wymaga, dla stabilizacji rynku wymaganych jest kilka nóg tego rynku. I nasz rynek musi tą nogę sobie z czasem rozbudowywać. W krótkim okresie jest to pewnie trudniejsza dyskusja i to pewnie Państwo też są w stanie skomentować tą sytuację.
No więc to pytanie też bym chciał właśnie do prezesa Ślizło przekazać. Czy tutaj nastawiacie się na jakieś przejęcia, na inwestorów instytucjonalnych, a może jeszcze inna metoda skalowania i w ogóle jak na pana firmę i branżę też z pana perspektywy wpłynął ten spadek dostępności finansowej? Jak sobie z tym wyzwaniem poradzić?
Znaczy, nasz rynek jest cykliczny i no, zeszły rok, to warto przypomnieć, to był drugi czy najlepszy rok w historii branży deweloperskiej, także no, to jest dość wysoka baza. Która jest punktem odniesienia. Ten rynek no, jest w korekcie. Ta korekta cały czas jeszcze postępuje. Gdzieś tam można sprawdzić sprzedaż, może nie zeszłego roku, ale taką uśrednioną z trzech ostatnich lat versus to, co dzieje się w drugim kwartale tego roku, no, to są spadki rzędu 40% do tych poziomów już wyrównanych. No i tu głównym powodem tych spadków są klienci kredytowi, czyli to, co Państwo zbadali, no bezpośrednio przekłada się na strukturę sprzedaży, na przykład w naszej spółce, zresztą pewnie u Iwony podobnie. My no jeszcze w latach 2019-2020 struktura klienci kredytowi, gotówkowi, no to dominowali kredytowi, później zrobiło się pół na pół, a teraz no to 80% popytu to są klienci gotówkowi, którzy no, lokują kapitał, uciekając trochę przed inflacją i widząc, tak jak inwestorzy instytucjonalni, to co Mateusz tutaj wspomniał, no, widzą sens wynajmie mieszkań, bo beneficjentem tej sytuacji jest rynek wynajmu, który no, skorygował ceny w COVID-zie w dół. Na w tym roku ceny średnie wynajmu poszły w górę indywidualnego 20-30% w zależności od miasta, czyli to jest dużo więcej niż wzrost cen chociażby rok do roku.
Wspomniał pan o korekcie. Jak mamy korektę na giełdzie, to spadają ceny. Czy tutaj też nastąpi spadek cen nieruchomości? To jest pytanie, które do mnie ludzie zadają. Zresztą nawet tutaj przed panelem miałem taki pytań. No to co będzie z tymi cenami? Czy ceny spadną? Proszę zapytać. No to pytam. Spadną ceny?
To nie, może jeszcze dopowiem.
Kto chce?
Znaczy to pokaże przyszłość, ale no, jakby ten rynek, no to jest prawo popytu i podaży. I to, co mamy w tej chwili, to oczywiście popyt, w szczególności kredytowy i dla rodzin, które kupują pierwsze mieszkanie, no on, ta dostępność spadła najbardziej, ale z drugiej strony no rosną koszty wykonawstwa z uwagi na surowce i tutaj to nie była zmiana rozłożona w czasie, tylko no to była zmiana de facto z miesiąca na miesiąc, a jeżeli spojrzy się w średnim terminie czy w dłuższym terminie, to koszty wykonawstwa i koszty gruntów no, generalnie idą w miarę podobnym z pewnym opóźnieniem cyklu z cenami mieszkań. Także tu przestrzeni na spadki nie ma, bo deweloperom nie będzie się opłacało uruchamiać nowych inwestycji, co już widać po uruchomieniach nowych budów, chociażby w lipcu. Te budowy spadły o 25%, a myślę, że to jest pierwszy odczyt spadkowy no, o takiej skali. Także po prostu oferta będzie dostosowywana do tego. A drugi jeszcze taki aspekt, trochę patrząc na kryzys 2008, Wtedy w ofercie deweloperów było około 30%, ponad 30% mieszkań gotowych. W tej chwili w mojej spółce, i to trochę jest też odzwierciedleniem branży, my mamy 7% mieszkań gotowych, w związku z czym no, ta przestrzeń akumulacji mieszkań gotowych i ewentualnie nadmiarowej oferty, no, ona jest mała. Produkcja no, mojej firmy na ten rok jest de facto sprzedana, zostało może z 10% mieszkań głównie gotowych, a w przyszłym roku produkcję mamy sprzedaną w połowie, także de facto no, 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 nie będzie oferty, w związku z czym mogą być korekty doraźne, ale raczej uważam, że to będzie płytka korekta, która później spowoduje dalszy trend wzrostowy.
To jest jedna z hipotez. Faktycznie przyszłość pokaże, która jest prawdziwa. I faktycznie, jeżeli chodzi o dużych deweloperów i te największe miasta, tam cięcie inwestycji było bardzo głębokie. Natomiast jak spojrzymy w dane GUS i trochę głębiej pogrzebiemy, to mniejsi deweloperzy budujący poza dużymi miastami, czyli miejscowościach, które nie są miastami na prawach powiatu, to tam spadek inwestycji w pierwszych 7 miesiącach tego roku wyniósł zaledwie 10% w porównaniu do 30% dla tych dużych miast i wciąż jest trzykrotnie wyższy liczba nowo rozpoczętych inwestycji niż była w roku 2016, a na pozostałych rynkach w zasadzie już spowolniła do roku 2016. Tutaj zadam pytanie do pani Iwony, czy sądzi pani, że nastąpi jakaś dywersja między rynkami, że na niektórych rynkach wystąpi korekta, czy raczej te same procesy, o których mówił pan Andrzej, to wystąpią równomiernie, niezależnie od tego, o jakim rynku mówimy?
Wydaje mi się, że może taka nastąpić, ponieważ małe miasta i duże miasta rządzą się troszkę innymi prawami. Oczywiście grunty są tańsze w mniejszych miastach i tak jak mówiłam, jak jest kredyt tani i ludzie zarabiają, rosną płace, tak jak mieliśmy do czynienia w ostatnich kilku latach, no to wielu z nas i my również rozpychaliśmy się w mniejszych miastach. Zresztą naszym matecznikiem jest Śląsk i pewnie tam pozostaniemy, bo po prostu jest to ogromna aglomeracja. Nigdy nie twierdziliśmy, że Sosnowiec czy Tychy to jest małe miasto. To mówiliśmy, to jest po prostu aglomeracja śląska i tam ludzie przenoszą się z sąsiednich miast, no, nawet nie czując tego. Natomiast grunt na pewno jest tańszy, a ceny gruntów, jak Państwo pamiętają z nagłówków gazet, to było co z cenami mieszkań, co z cenami gruntów, które no, regularnie no nie taniały, tylko raczej szły w górę. Natomiast koszty budowy są takie same, czy to jest właśnie Gliwice, czy to jest Warszawa. Natomiast marże, które możemy uzyskać, żeby ten biznes stał się opłacalny właśnie w mniejszych i w dużych miastach, no są różne. W związku z tym chyba tym odpowiedziałam na pytanie. Ja jeszcze w uzupełnieniu tutaj Jasne. Andrzeja powiem, że rzeczywiście my budujemy dla Kowalskiego, a widać jak nawet u nas zmieniła się ta wieloletnia struktura klientów. Zwykle około 35% to byli klienci gotówkowi, 65% również z naszych badań, bo badamy w jakich celach klienci kupują mieszkanie, to były mieszkania pierwsze na własne potrzeby, to nie był taki klient spekulacyjny w większości, bo oczywiście i tacy, co przychodzili, kupowali kilka mieszkań, się zdarzali. Natomiast w tej chwili za pierwsze półrocze ta struktura jest zupełnie inna, tak? Czy nawet za ostatnie 7 miesięcy. To jest 70% to jest klient, który ma gotówkę, a 30% to jest tylko klient kredytowy, co oczywiście te nasze prawdy, które tu sobie mówimy, pogłębia. Tylko że z punktu widzenia jakby społeczeństwa i państwa, to no, też mi się to nie podoba, no bo ci, co mają gotówkę, nadal ją będą mieli, będą ją pomnażać, bo wiadomo, to jest zawsze safe haven, tak, nieruchomość, a ci, dla których tych mieszkań nie ma, no na razie będą chyba musieli czekać, aż ta sytuacja trochę wróci do normy. Ja patrzę, z nami pani prezes PFR Nieruchomości, wiem, że macie bardzo ładny zasób, naprawdę bardzo ładnych mieszkań, zwłaszcza na Śląsku, na wynajem i macie pewnie 100% wynajęte. I to samo wszystkie te platformy, które powstały w roku ubiegłym, 2 lata temu, 3, które spotykały się też z takim trochę ostracyzmem, że może oni wykupują te mieszkania, więc te ceny są takie wysokie. No teraz się okazało, że rzeczywiście są beneficjentami, ale że tego jest potrzeba, bo jak ludzi nie stać na mieszkanie własne, no to właśnie pójdą i będą wynajmować mieszkania. JLL, też widzę tutaj kolegę, zrobił bardzo fajne badania, jeśli chodzi o wzrost cen najmu w poszczególnych miastach. Za pierwsze półrocze tego roku, pamiętam, Wrocław 20% wzrost cen najmu, czyli no, też sami trochę zachęcamy do tego, żeby te mieszkania właśnie, jak ktoś ma gotówkę, my budujemy, ktoś ich kupi i wynajmie. No bo te 1,5 miliona czy 2 miliony deficytu nie zmniejszy się samo. Już zapomniałam jeszcze, na co miałam odpowiedzieć pytanie. Ale to...
Nie, proszę, bardzo ciekawe wątki się pojawiają. Faktycznie do tych kolejnych wątków chciałbym nawiązywać, bo pojawił się wątek kosztów budownictwa, tak, który jest i który faktycznie też jest kolejnym wyzwaniem. No ale jako ekonomista, no i rozmawiamy popyt-podaż, no to ja też jako ekonomista myślę popyt-podaż. No jak widzę cięcie inwestycji w branży budowlanej o 30%, no to myślę sobie, no to może te koszty materiałów jednak będą spadać. I koszty robocizny tym samym też, no bo będzie mniej zleceń. Zresztą KPO też nam się odsuwa, więc może tych zleceń w innych segmentach rynku nieruchomości będzie mniej i faktycznie przez to ceny mogą spaść. Prezes Bońca, jak to wygląda z tymi kosztami? Czy będą rosły, nie będą rosły?
Myślę, że ten, kto wie, co się wydarzy z cenami surowców, będzie milionerem. Natomiast faktem jest, że tam się ściera kilka różnych dynamicznych procesów i z jednej strony pojawiły się jednak dość duże zapasy w różnych częściach łańcucha wartości, w związku z tym być może w pewnym momencie będą uwalniane. Jak spojrzymy na notowania poszczególnych surowców, tu już nie mówię tylko o budowlanych, ale generalnie surowców, które wystrzeliły po wybuchu wojny i w pierwszej połowie roku, tam sytuacja się zaczyna też normalizować, to znaczy one gdzieś wracają do pewnego trendu swojego naturalnego wzrostu. I faktycznie to, o czym Pan mówi, czyli dynamika inwestycji w innych sektorach, w infrastrukturze, też może mieć bezpośredni wpływ na sytuację surowcową. Natomiast podobnie chyba jak tutaj rozmawialiśmy o cenach mieszkań, no jednym z czynników, które mają bezpośredni wpływ na cenę mieszkania jest cena jego czy koszt jego wyprodukowania. Trudno w tej chwili przewidywać, co się wydarzy w przyszłym roku, ale w krótkim okresie chyba nie widać bardzo szybkiego spadku tych cen.
No to jak już nie widać spadku tych cen, to ja nie umieszkam zapytać o jeden element, który jest w mojej ocenie bardzo ważny, czyli to, że idzie zima i będzie zimno. I chcę zapytać oczywiście nie o prognozy pogody, tylko o efektywność energetyczną budynków, bo mamy nowe warunki techniczne dotyczące budowy mieszkań. I to zresztą nie dotyczy tylko mieszkań, bo dotyczy to także nieruchomości komercyjnych. Jak wygląda efektywność energetyczna budynków w tej chwili? Czy my jesteśmy przygotowani od strony budownictwa na tą ciężki okres z wysokimi cenami surowców, często może nawet niedostępnymi? Co możemy zrobić? Jak to wyzwanie jest duże? No też jeszcze bym przy prezesie Pońcu został na moment, jak już poruszał o tych surowcach temat.
Myślę, że w krótkim okresie efektywności energetycznej tkanki mieszkaniowej czy tkanki budowlanej w Polsce nie da się zmienić, bo jest jednak duży stok, duża część, która istnieje. Przepisy się zmieniają, efektywność energetyczna staje się coraz ważniejsza. To ma też związek z kosztem inwestycji czy z kosztem budowy. Wydaje mi się, że też oczekiwania inwestorów, jeżeli ten rynek, który ruszył i który się w tej chwili zatrzymał, oczekiwania inwestorów instytucjonalnych będą takie, żeby jednak efektywność energetyczna była dużym komponentem, czy też optymalizacja tej efektywności była dużym komponentem budowlanym na tym rynku i to będzie ten rynek coraz bardziej profesjonalizować. Każdy z nas, wydaje mi się, w każdej z inwestycji wykonuje pewne ruchy optymalizacyjne, ale jednak całkowity koszt utrzymania nieruchomości nie jest w tej chwili głównym czynnikiem zakupowym. No wydaje mi się, że jako indywidualny kupujący za gotówkę czy na kredyt patrzę na cenę bieżącą, niekoniecznie rozliczam w tej chwili jeszcze swoją nieruchomość w długim okresie jej użytkowania. Inaczej na to patrzą inwestorzy instytucjonalni i to też może mieć wpływ na sposób i na dynamikę rozwoju tego rynku.
Omówiliśmy już kwestię dostępności finansowej mieszkań, porozmawialiśmy sobie o kosztach budowy, ale jest jeszcze jeden aspekt, jedno wyzwanie, które bardzo często jest na rynku mieszkaniowym poruszane, a mianowicie kwestia dostępności ziemi i dostępności ziemi w dobrych lokalizacjach. Czy to hamowanie podaży, które ma miejsce w dużych miastach i to silniejsze hamowanie, to nie jest też po części wymuszone tym, że no po prostu już nie ma gdzie budować? Czy raczej tam jest tylko wyzwanie związane z popytem i że spada popyt, więc budujemy mniej. Czy po prostu już też nie ma gdzie? Może prezes oślizło?
Jeżeli chodzi o dostępność gruntów, to te wyzwanie w zeszłym roku było głównym wyzwaniem rynku. W tym roku z uwagi na nieco niższy popyt i banki gruntów, które w szczególności duzi deweloperzy mają, to te banki gruntów są w stanie odpowiedzieć na obecny popyt, ale tak jak mówimy, to jest rynek cykliczny i po powrocie większej koniunktury, czy być może przy wejściu inwestorów instytucjonalnych dużo szerzej, to tych gruntów nie ma. Jak sobie policzyłem głównych deweloperów, największych, to banki gruntów łącznie to jest jakieś 150 tysięcy mieszkań.
To jest niecały rok de facto. Jeżeli byśmy budowali tyle, ile w dobrych czasach,
to jest jeden rok i duża część tych gruntów nie ma miejscowych planów, są na różnym etapie zgód administracyjnych. Także tak realnie z tego pewnie można uruchomić w przypadku mojej firmy 1/3 z dnia na dzień, a reszta będzie trwała. Czasami to są procedury roczne, czasami 3-letnie, w związku z czym dostęp do gruntów cały czas będzie wyzwaniem, w szczególności w aglomeracjach, które się rozwijają, czyli w tych największych miastach. I to jest wyzwanie, teraz odrobinę mniejsze, ale one wróci za moment. Także...
No to właśnie to jest może idealny moment, żeby coś z tym zrobić. Co można z tym
można
zrobić?
Można kilka słów komentarzy.
Jasne.
Poprzednich i do tego tematu. To nie jest tak, że tych gruntów nie ma, bo nawet jak Państwo spojrzą na Kraków, to tam chyba 20% czy więcej to są grunty leśne, na przykład w Krakowie. Tak? Czy
ale chyba nie chcemy stawiać bloków na
Ale w mieście, tak? Także albo zróbmy z tego park, albo przeznaczmy na coś. Natomiast rzeczywiście dostęp do gruntów jest problemem, bo pozornie nawet jak Państwo jadą przez jakieś miasto, to widzicie, że jest bardzo dużo takich gdzieś tam poprodukcyjnych, czy jakichś takich terenów, które wspaniale by się nadawały, żeby je po prostu zagospodarować. Natomiast te grunty są po prostu trudne, bo i procedury administracyjne, i plany zagospodarowania przestrzennego nie są dostosowane do planów w ogóle rozbudowy miast. Te miasta się bardziej rozlewają, bo łatwiej jest coś wybudować na zewnątrz w jakimś takim ringu, niż gdzieś bliżej śródmieścia zagospodarować właśnie taki stary teren, nieuregulowane stany prawne, plus jeszcze brak infrastruktury, na przykład drogowej, mediów. Może nawet tu Państwo konsumenci, nasi klienci, nie do końca sobie zdajecie sprawę, że taki deweloper wchodząc i uzyskując zgodę, pozwolenie na budowę, często warunkiem jest wybudowanie szkoły, zrobienie drogi, ronda i tym podobnych rzeczy i oczywiście sfinansowanie tego.
Co się później objawia w cenie mieszkania.
Tak, to potem na koniec wszystko musimy przeliczyć w ile set złotych. Tutaj mam taki jeden warszawski przykład, gdzie będzie nas trójka, będziemy próbowali tam coś robić w jednym miejscu i sobie liczymy, ile set złotych do ceny metra kwadratowego będzie nas kosztowała właśnie taka infrastruktura edukacyjna. No i tu już w tym momencie, wiadomo, jesteśmy mniej konkurencyjni niż ci, którzy takiego obowiązku w danym miejscu nie będą mieli. Jeśli chodzi o ceny materiałów budowlanych, to ja się tutaj dobrze przygotowałam dzisiaj do Państwa,
świetnie, bo
nawet do naszej spółki, która dystrybuje te materiały i zaopatruje nas w materiały, sobie pozwoliłam zadzwonić. No i nie jest tak, że te ceny się ustabilizowały. Wszyscy żeśmy liczyli na to, że po tym okresie pandemii, kiedy mówiliśmy, że są przerwane łańcuchy dostaw, to potrzeba czasu, żeby to do siebie doszło. Mówiąc krócej, lipiec, sierpień, ostatnie miesiące w stosunku do czerwca, wzrost cen materiałów o około 1%. Cały rok, początek roku też niestety wielka niestabilność, szczególnie ceny betonu, to jest plus 10% lipiec do czerwca bieżącego roku. Czyli lipiec do czerwca, jeden miesiąc, 10%. Glazura 15%. No nie ma takich, jak się nawet coś na chwilę ustabilizuje, to już dostawcy mówią, a raczej powinniście się spodziewać, że w następnych miesiącach będzie drożej. A też taką ciekawą rzecz usłyszałam, że niektóre cementownie mówią, że wstrzymają za miesiąc produkcję cementu, ponieważ nie mają węgla. Więc nie byłabym optymistką, że ten rynek się już po pandemii ustabilizował, bo jest w tej chwili po pierwsze euro i cena waluty, która niestety nie napawa optymizmem, a część tych komponentów jest z zagranicy, a po drugie ceny energii, która służy do wytwarzania tych rzeczy, z których my budujemy mieszkania. Więc raczej bym była tu ostrożna i jak już mówicie Państwo o cenach mieszkań, nie ma takich czynników, które na dzisiaj bym widziałam, które by obniżyły ceny mieszkań. My będziemy raczej, jak powiedział prezes Andrzej, tutaj grać podażą w stosunku do popytu, który, jak wiecie, się zmniejszył i mamy takiego klienta, jak to nasi sprzedawcy, bo w piątek mieliśmy takie zebranie wszystkich sprzedawców z całej Polski i integracyjne mówią, mamy klienta CCC. Cena czyni cuda.
Już myślałem, że mówimy o obuwiu.
To może jeszcze uzupełniając... Właśnie,
ale to ja mam jeszcze pytanie. To słowo uzupełnienie, ale jeszcze mam pytanie do tego uzupełnienia.
Tu trochę danych zostało przytoczonych, bo generalnie koszty wykonawstwa no, mają znaczenie i przekładają się na ceny mieszkań. Oczywiście po drugiej stronie jest całe prawo popytu, podaży, ale no, komponent stali, to pamiętam z jednego z projektów, który kalkulowaliśmy w grudniu, w styczniu, jeszcze przed wojną, i później w kwietniu, gdzie jeszcze nie mieliśmy sfinalizowanych ofert z generalnymi, to udział stali był 5%, wzrósł do 10% w budynku mieszkaniowym. Samej stali, ta stal jest trochę niżej, ale inne elementy znowu wzrosły i w takim koszcie generalnego wykonawcy, poza jego marżą, kosztami finansowania, no to mniej więcej ponad połowa to są koszty pracownicze, połowa to są fizycznie surowce, w związku z czym, jeżeli nawet surowce trochę się korygują, no to presja inflacyjna no, będzie na płace. W związku z czym tu za dużej przestrzeni pewnie do korekty kosztów nie ma. Pewnie jakaś jest, ale ona nie jest bardzo duża.
Ja tylko do kwestii stali dopowiem, że faktycznie parę miesięcy było spadkowe, a teraz spojrzałem ostatnio w dane i znowu mam odbicie, więc ta ruletka zmian cen jest faktycznie
ale
bardzo duża.
Ale jeszcze aluminium, drewno, jest, termoizolacje, jest takie rzeczy no, tak. Nie tanieją. Ja
widzę, że prezes Bońca tutaj się tak pocierał mikrofonem. Myślę, że to jest przygotowanie do odpowiedzi czy komentarza tego, co padło. Dobrze wyczuwam?
Tak, znaczy ja się zgadzam z tym, co państwo mówią, natomiast ja bym też rozbił tą dyskusję na temat surowców na kilka elementów. Rzeczywiście energia rośnie, rynki energetyczne mają to do siebie, że samoregulują się po kilku latach od momentu, kiedy wyjdą ze stanu nierównowagi. I to też pewnie w pewnym momencie zaobserwujemy, gdzieś jest jakieś ograniczenie dla rynku energii, jeżeli chodzi o wzrost jego nieefektywność, powiedziałbym. Natomiast to, co się wydarzyło i to już chyba też wczoraj nawet HSBC pokazywało w swoich prognozach makro, to jest korekta na rynkach czysto surowcowych. To znaczy komponent energetyczny dalej jest rzeczywiście na fali wznoszącej, natomiast nastąpiła po takim szoku, pierwszym szoku makro czy szoku rynkowym właśnie marca, kwietnia, nastąpiła pewna korekta na rynkach czysto surowcowych, co ma bezpośredni też wpływ potem na notowania poszczególnych komponentów, o których tu mówimy.
No dobrze, no to jeżeli koszty materiałów drożeją, ceny mieszkań przez to raczej nie spadną, przynajmniej tak tutaj słyszymy od tych, którzy sprzedają, no to co w takim razie zrobić, żeby ta dostępność jednak wzrosła? Czy jakieś tutaj recepty dla rządu, dla banków, dla nadzoru finansowego?
Tak, dla nadzoru finansowego.
Tak się domyśliłem.
Bo już właśnie już tak złapałam to, bo już zaczęłam się zastanawiać, czy coś jeszcze jest, co możemy tu mądrego powiedzieć. No tak, bo bufor 5% dodawany to jest już chyba mocno przesadzony, chyba że się mylę, a wolałabym się tutaj nie mylić. Czyli zdjąć ten bufor albo przynajmniej obniżyć go i wydaje mi się, że właśnie Polski Związek Firm Deweloperskich, którym tu obydwoje z Andrzejem też działamy, już takie pismo, bodajże tam 2-3 miesiące, kiedy już wiadomo było, że co się dzieje na naszym rynku, wystosował z licznymi argumentami zebranymi z branży. No i czekamy.
Tak, rozwijając tą propozycję, co chyba jedna z takich, któremu KNF najbardziej przystawia ucho, to jest zróżnicowanie warunków udzielania kredytów na kredyty o stałej zmiennej stopie procentowej. Że jeżeli już nie na wszystkich zluzujemy warunki udzielania kredytów, to chociaż zluzujmy te warunki udzielania kredytów dla kredytów o stałej stopie procentowej.
Panie doktorze, ma pan dane, ile banki udzielają na stałą, a na zmienną stopę procentową? Czy są chętne, żeby udzielać na tą stałą?
W tej chwili się to znacząco odwróciło. Ostatnie dane, 43% udzielonych kredytów w czerwcu, to są ostatnie dane Eurostatu, to były kredyty na stałą stopę procentową. Oczywiście rok temu to było mniej niż 5%. ale to są ostatnie miesiące, kiedy faktycznie ten popyt na kredyty ze stałą stopą ruszył, bo też w tej chwili są niżej oprocentowane. Kredyty na stałą stopę procentową mają niższe oprocentowanie niż kredyty na zmienną, no bo rynek oczekuje, że jednak te obniżki w perspektywie pięcioletniej co najmniej nastąpią.
Natomiast chyba też należy zachować pewną czujność z tym, co się potem wydarzy z tymi kredytami o stopie procentowej, co wydarzy się za dwa lata, kiedy stopa procentowa, miejmy nadzieję, wróci do jakichś innych zakresów.
Dzięki za ten głos, bo faktycznie to jest ważne.
Uzupełniając, to zdolność kredytowa, no to jest chyba główny temat, czyli rekomendacja S. Gdyby była poluzowana, no to ten segment najbardziej spadł i on się przekłada na spadki sprzedaży. I to są głównie osoby, które kupują pierwsze mieszkanie. No to jest w wypadku naszej firmy z 25-30% rodzin. Kiedyś były programy Rodzina na swoim, Mieszkanie dla młodych. Czyli jakaś forma poprawienia zdolności kredytowej, no to, czyli nie wiem, dopłata do odsetek na jakiś czas, bo te osoby potrzebują mieszkań, one są wypychane na rynek najmu, który no, siłą rzeczy zwiększa ceny i, no, i te osoby są skazane no, albo na inwestorów prywatnych, które kupują od nas mieszkania, no, albo docelowo też na inwestorów instytucjonalnych, no, których na zachodzie jest dużo. U nas no, te firmy dopiero wchodzą, także tam pewnie warto szukać. No i są pewnie mniejsze też kawałki, jak nie wiem, liberalniejsze zapisy miejscowych planów, chociażby no, to jak my przeliczamy projekt, to ilość miejsc parkingowych na mieszkanie, czasami na małe mieszkanie, jak tu Iwona buduje 43, mamy średnią 48, 39 metrów, no to trzeba dwa miejsca parkingowe de facto do dwupokojowego mieszkania. To miejsce jest bardzo drogie i gdyby na przykład było liberalniej, bo są też plany, gdzie można mieć pół miejsca parkingowego, to pewnie z 5% w kosztach inwestycji mogło być taniej.
Bardzo dziękuję. Widzę, że czas nasz już się kończy, więc w tej chwili po dosłownie dwa słowa każdego z panelistów. Które wyzwanie jest najważniejsze w tej chwili? Gdybyście wskazali, może być z tych wymienione, a może być jeszcze jakieś inne. Może zacznijmy tym razem od końca, prezes Bońca.
Ja myślę, że dodałbym po prostu jeszcze jedno wyzwanie. Wyzwanie konsolidacyjne. Ja szczerze mówiąc uważam, że jest w tej chwili około 640 deweloperów na rynku polskim, którzy działają. My tu rozmawialiśmy o wyzwaniu gruntów, o wyzwaniu dostępności do rynków też lokalnych. To jest taka przestrzeń, która jest trochę przestrzenią makro, bo wydaje mi się, że walczyć z rzeczywistością stóp procentowych w krótkim okresie czy z rzeczywistością cen materiałów będzie bardzo trudno. Natomiast moim zdaniem to jest też dobry moment, żeby rozważyć trochę nieorganicznego działania na tym rynku, żeby przygotować się do szybkiego wzrostu potem.
Dziękuję. Prezes Oślizło.
Znaczy tu ja pokreślę dostęp do finansowania zarówno przez i koszty finansowania zarówno po stronie deweloperów, jak i klientów indywidualnych. To absolutnie płynność i patrzenie na standing z punktu widzenia klienta no ma znaczenie, bo ktoś kupuje mieszkanie po to, żeby na końcu dostać je gotowe. Oczywiście jest ustawa nowa deweloperska, ale no tu będą konsolidacje. No i oczywiście dla podmiotów, które no mają tą zdolność i mają zasoby, no to ten rynek będzie podlegał konsolidacji. To bez dwóch.
Bardzo dziękuję. Pani Iwona Sroka, co jest najważniejsze?
Nie, absolutnie
wyzwaniem?
Odblokowanie klienta kredytowego, tym bardziej, że dane Big Info Monitor za ostatnie miesiące mówią o tym, że więcej spłacamy kredytów niż zaciągamy, no co jest wynikiem oczywiście stóp procentowych, ale jednocześnie zobaczcie Państwo, ile osób wystąpiło o wakacje kredytowe, ta stopa, że tak powiem, wystąpienia jest zaskakująco niska. Myślano, że to będzie 75-80%. Okazuje się, że 45 bodajże. Także to naprawdę, wolimy to spłacać, zwłaszcza ci, którzy już dawno zaciągnęli i chcą to szybko mieć ze sobą. Także wydaje mi się, że Polak nie jest taki niemądry.
Bardzo dziękuję wszystkim panelistom za podzielenie się swoimi opiniami. Musimy niestety już kończyć, więc czas dobiega końca i za moment mamy kolejny panel. Także bardzo, bardzo,
bardzo
serdecznie
dziękuję
za dyskusję i poproszę o oklaski.